Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu BeTalents. Z tej strony Dawid Bartkowiak jak zawsze i mam wielką przyjemność zaprosić Was na bardzo fajny odcinek, w którym porozmawiam z Dominiką Domachowską, która jest bardzo doświadczonym rekruterem i obecnie piastuje stanowisko Head of Recruitment w BeTalents. Spotykam się z nią po to, żeby porozmawiać o problemach z rekrutacją, czyli o takich projektowych ścianach, z którymi zderzają się rekruterzy. Więc dlaczego proces nie przynosi efektów? Czy mamy za mało kandydatur, czy może one są za słabo dopasowane? No i zaczyna się poszukiwanie. Na jakim etapie popełniliśmy błąd? Czy może już tworząc założenia dla tej pozycji, czy dopiero w momencie napisania kiepskiego ogłoszenia? Czy wrzucamy je w odpowiednie miejsca? Skąd mamy wiedzieć, że nasze wysiłki rekrutacyjne są skuteczne? I dlatego porozmawiamy też troszeczkę o zbieraniu danych w procesie i o tym, jakie awaryjne czynności można wykonać, żeby się przed problemami w rekrutacji zabezpieczyć. I chciałem tu jeszcze tylko wspomnieć o naszej treści towarzyszącej, czyli wydajemy właśnie nowy e-book po raz pierwszy po polsku, tłumaczenie naszej treści Najskuteczniejsze narzędzia w rekrutacji IT, który jest kolaboracją tutaj naszych rekruterów, którzy mają za sobą po prostu lata, sumarycznie dziesiątki lat użytkowania narzędzi rekrutacyjnych i wspierania się nimi w osiąganiu celów w rekrutacji. Dlatego bardzo polecam zarówno e-booka, jak i uważne przesłuchanie tego odcinka, ponieważ jest naprawdę fajnie napakowany informacjami. Tak więc zapraszam. Dominika, masz za sobą prowadzenie osobiście lub w ramach przewodzenia zespołowi setki projektów rekrutacyjnych i z pewnością wiesz, jak to jest czuć już, że tak powiem, w kościach troszeczkę, że w tym projekcie nadchodzi jakiś problem, że tych kandydatur nie ma za dużo lub są niedopasowane. Jak to jest trafić na ścianę w projekcie rekrutacyjnym?
No, każde natrafienie na ścianie w projekcie rekrutacyjnym nie jest przyjemne. To jest oczywiste, bo to jest taki moment, w którym czujemy, że kandydatów nie ma, nie wiemy za bardzo, co zrobić, żeby ich pozyskać. Ten moment może zdarzyć się w różnym momencie tak naprawdę trwania projektu rekrutacyjnego, bo na ścianę możemy natrafić już na samym początku, kiedy wysyłamy wiadomości, kiedy zaczynamy kontaktować się z potencjalnymi kandydatami, okazuje się, że oni nam nie odpisują, coś nam nie działa. Możemy trafić na ten moment w momencie, kiedy już rzeczywiście zrekrutowaliśmy na przykład 5 osób na dane stanowisko, ale wiemy, że mamy 6 osobę i gdzieś tam natrafiamy na ścianę przy tej 6 osobie. No i też w różny sposób będziemy zawsze podchodzić do tych tak zwanych ścian w projektach, w zależności od tego, co się zadziało. Jeśli to jest ściana na tym pierwszym etapie, no to po prostu wracamy sobie do zrewidowania naszych założeń. Sprawdzamy, czy profil jest dopasowany, czy my wiemy, kogo szukamy, czy nasze oczekiwania są rynkowe, czy w ogóle taka osoba istnieje na rynku i czy my jesteśmy w stanie ją realnie zrekrutować, czy na przykład nie szukamy przypadkiem kogoś z 4-letnim doświadczeniem w technologii, która na rynku istnieje od 2 lat. Natomiast to jest stosunkowo łatwe do przerobienia, no bo po prostu sobie wracamy do założeń, zmieniamy je i startujemy od nowa. Ten trudniejszy typ ściany to jest ściana, kiedy zatrudniliśmy 5, 6, 10, 20 osób, 30, 100 i potrzebujemy tej 101. I to jest ten moment, w którym rzeczywiście musimy wznieść się na wyżyny naszych rekrutacyjnych umiejętności, skorzystać ze wszystkich możliwych dostępnych na rynku narzędzi, żeby dotrzeć do tej 101 osoby.
No dobra, tylko takie jeszcze wcześniejsze pytanie, ponieważ jakby procesy rekrutacyjne dużej części firm wyglądają już dosyć podobnie. Te standardy jednak się w ogromnym stopniu nie różnią. I jedne firmy mają te problemy rekrutacyjne i drugie. To które z tych małych różnic mogą tak determinować powodzenie projektu?
Tak naprawdę wydaje mi się, że praktycznie każda z firm może stanąć przed takim wyzwaniem, jakim jest pozyskanie każdej kolejnej osoby do zespołu, zwłaszcza na to samo stanowisko. No siłą rzeczy mamy rynek, który jest ograniczony. Mamy jakby specjalistów na rynku, nie przybywa aż tak szybko, żeby tak sprawnie móc rekrutować kolejne osoby, więc każda z firm natrafia na tą ścianę, ale wydaje mi się, że ważne jest to, jak sobie z tą ścianą poradzimy. I te firmy, w których my nie widzimy, że one do tej ściany docierają, to są te firmy, które po prostu sprawnie sobie z nią radzą. Także każdy na tą ścianę natrafia. Pytanie jest, co zrobimy, żeby tą ścianę pokonać i na ile to będzie zauważalne w cyklu całego trwania procesu rekrutacyjnego.
No dobra, no to wymyślmy sobie taką jakąś hipotetyczną nasz case study. Powiedzmy, że prowadzę ten proces rekrutacyjny i mam mnóstwo kandydatur, ale one są bardzo słabo dopasowane. To jakby jaki to jest typ ściany i jak sobie właśnie z nią poradzić?
To jest tego typu nawet bym chyba nie nazwała ścianą, a tak naprawdę błędnymi założeniami, jakie zrobiliśmy sobie na początku procesu rekrutacyjnego, bo jeśli widzimy, że CV-ki, które do nas spływają, nie są prawidłowe, to znaczy, że musimy wrócić sobie do naszych założeń. Musimy na nowo sprecyzować sobie, kogo szukamy, zobaczyć, jakie rzeczy pojawiają się w tych CV-kach, których byśmy nie chcieli, wykluczyć je też w swoim ogłoszeniu, zadziałać tak, ażeby te CV, które do nas spływają, żeby były jak najbardziej dopasowane. Czyli na przykład doprecyzować wymagania, bo może w wymaganiach mamy informację, że po prostu ma być doświadczenie w danej technologii, a do nas spływają CV-ki juniorskie, a my de facto szukamy seniora. No to musimy wrócić i sobie to ogłoszenie na nowo napisać, na nowo skalibrować nasze serce na przykład.
Tej ponownej kalibracji, ponownym napisaniu ogłoszenia, a z naszych tutaj wewnętrznych danych, które zresztą notabene prezentujemy w nowo wydanym przez nas raporcie o skuteczności różnych źródeł pozyskiwania kandydatów i najważniejszych czynnikach wpływających na szybkość rekrutacji, każda zmiana ogłoszenia to jest właściwie prawie pewne 2-2,5 tygodnia przedłużenia procesu. Czyli jakby no chyba trzeba bardzo mocno uważać na to, żeby to zadziało się jak najszybciej, to dobre dopasowanie ogłoszenia do tego, czego tak naprawdę chcemy.
Oczywiście, tak naprawdę już po pierwszej CV-ce, którą pozyskujemy, powinniśmy sprawdzić, czy ona jest dopasowana, co w tym CV nam działa, co tam nam nie działa i w tym momencie już wrócić i sobie zmienić ogłoszenie, zmienić wymagania, ustalić, czy aby na pewno to się zgadza z tym, czego my szukamy. Wiadomo, ciężko oceniać to po pierwszym CV, ale jeśli w przeciągu pierwszego tygodnia dostaniemy 5 CV-ek, no to na tej podstawie jesteśmy w stanie już podjąć decyzję o tym, co będzie dalej. Jeśli dodatkowo do tego zaczynamy wysyłać wiadomości i widzimy, że nasz response rate nie jest na takim poziomie, na jakim powinien być, czyli jest gdzieś tam bardzo niski, w okolicach 10-20%, no to też już znowu wracamy sobie do tego, żeby ten search zmienić. To wszystko tak naprawdę powinno się zadziać jak najszybciej, najlepiej w pierwszym tygodniu od startu projektu, bo wtedy nie tracimy czasu, zmieniamy wymagania, wracamy na nowo, jakby startujemy od zera i tym samym szybciej i sprawniej pozyskujemy kandydata na daną rolę.
Co może zrobić rekruter, żeby pomóc hiring managerowi właśnie w dobrym zaprojektowaniu tego procesu na samym starcie? Bo tutaj często wchodzi taki interplay pomiędzy hiring managerem i rekruterem. Czyli hiring managerowie często mają poczucie, że rekruterzy nie rozumieją do końca tej roli i z tego może wynikać odrobina tych problemów na wczesnym etapie właśnie znajdywania kandydatów. To jak ta współpraca powinna idealnie wyglądać?
Na pewno powinny obie strony mieć dla siebie czas. To jest bardzo ważne, żeby ten czas sobie poświęcić, żeby dobrze poznać rolę, żeby porozmawiać dokładnie z hiring managerem, dopytać go o wszelkie szczegóły dotyczące roli, dotyczące technologii, dotyczące też na przykład wersji danego języka, na jakiej będziemy chcieli tutaj pracować, na jakiej ten nasz przyszły kandydat będzie musiał pracować. Fajnie, jeśli mamy też możliwość porozmawiania z zespołem i zapytania zespołu jakby dlaczego ta osoba im się przyda w tym zespole, czego oni oczekują od tej osoby, żeby też sobie zweryfikować te oczekiwania hiring managera z tym, co się dzieje w zespole, żeby mieć rzeczywiście takie pojęcie o tym, kogo my szukamy i co ta osoba ma wnieść do zespołu, co jej przyjście zmieni. I to są takie najważniejsze rzeczy. Jeśli mamy ustandaryzowany na to proces, co bardzo polecam, żeby zawsze mieć spisane te same pytania do każdego procesu i po prostu na podstawie każdego procesu analizować sobie, czy jakich informacji nam zabrakło, tak żeby w każdym kolejnym procesie o te informacje dopytać. U nas na przykład w BeTalents mamy kick-offa, od którego startujemy każdy projekt z każdym nowym klientem. No i dzięki temu, że ten kick-off jest ustandaryzowany, dzięki temu, że my go dopracowywaliśmy przez ponad rok, wiemy, że po zadaniu wszystkich tych pytań i otrzymaniu na nie odpowiedzi mamy pełen komplet informacji, który jest nam potrzebny do tego, żeby wystartować rekrutację.
No właśnie, bo ta sprawa jest ta kwestia komunikacji jest chyba znacząco bardziej istotna w przypadku, kiedy rekruter jest na zewnątrz firmy, ponieważ jak jest, że tak powiem, w moim zespole, mogę sobie podejść i zakomunikować to, natomiast z rekruterem agencyjnym, jeżeli nie wbuduje sobie takich założeń na początku współpracy, to potem będzie mi ciężko te kluczowe, szybkie informacje otrzymywać. A teraz druga sytuacja może, ponieważ teraz przerobiliśmy sobie moment, w którym tych kandydatur sporo jest, natomiast one są słabo dopasowane. A teraz wyobraźmy sobie, że no, zatrudniłem tą setkę deweloperów, No a ten 101 nawet nie przychodzi, kandydatur nie ma wcale. I co zrobić?
No i tutaj z pomocą przychodzą nam wszelkie różne narzędzia rekrutacyjne, które sprawiają, że jesteśmy w stanie wykopać tego kandydata, że tak powiem, spod ziemi, bo ci kandydaci na rynku są, bo to wiemy i wiemy, że oni są, tylko oni nie zawsze chcą, żebyśmy do nich łatwo dotarli i czasami rzeczywiście musimy się...
A skąd to wiemy?
Wiemy, bo widzimy, ile jest firm i widzimy jakby jaka jest skala ludzi, którzy są na LinkedInie, jakby liczba osób na LinkedInie versus to, ile jest firm i ile osób w tych firmach pracuje. Czyli po pierwsze, nie każdy ma LinkedIna, bo nie każdy ma ochotę tego LinkedIna mieć, nie każdy czuje taką potrzebę. Ale na przykład większość programistów będzie miała GitHuba. No i teraz jeśli my posłużymy się odpowiednimi narzędziami, no to dzięki temu będziemy w stanie tego kandydata znaleźć. Będziemy w stanie też pomyśleć i te nasze strategie dotyczące searchu kandydatów zmienić. Żeby nie opierać się już tylko na LinkedInie, co robi w zasadzie większość rekruterów, ale pomyśleć o innych narzędziach, za pomocą których możemy dotrzeć do tych kandydatów. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to jest tak zwany upór. Mówi się, że 80%, to jest taka statystyka sprzedażowa, ale 80% jakby udanych deali jest od 5 do 10 follow-upu. Czyli tak naprawdę widzimy, że my potrzebujemy rzeczywiście tego kandydata, że tak powiem, pingnąć kilkanaście razy, zanim on odpowie na naszą wiadomość. Z takich ciekawostek, no to u nas po 15 wiadomości kandydat rzeczywiście w końcu odpisał i odpowiedział: wow, naprawdę tutaj macie mega, jesteście mega wytrwali w tym kontakcie i jak najbardziej chciałabym z Wami porozmawiać, jeśli tak bardzo Wam na mnie zależy. Więc widać, że ci kandydaci rzeczywiście dobrze reagują. Oczywiście wiadomo, trzeba to zrobić w odpowiedni sposób, nienachalny. Tutaj nie próbujemy spamować, jakby każda wiadomość jest dopasowana, ale to wszystko się da zrobić. I tutaj jest super istotna sprawa, żeby do tego kandydata wysłać te kilkanaście follow-upów, to zależy nam na tym nie, żeby wysłać te 15 follow-upów za pomocą LinkedIna, ale zależy nam na tym, żeby do tego kandydata dotrzeć z różnych stron. Czyli żeby on nie czuł, że my spamujemy go jednym kanałem, ale żebyśmy my rzeczywiście próbowali do niego dotrzeć z kilkunastu różnych stron. No i właśnie tutaj z pomocą przychodzi nasz e-book, którego wydaliśmy, czyli najskuteczniejsze narzędzia w rekrutacji IT, z którego będziecie się mogli dowiedzieć, w jaki sposób do tego kandydata dotrzeć, jak znaleźć jego maila na GitHubie, jak dotrzeć do jego różnego rodzaju social media, gdzie możemy znaleźć informacje o tym, w jakich meetupach bierze udział i jak tymi informacjami odpowiednio manewrować tak, żeby rzeczywiście on poczuł, że nam na nim zależy, że my chcemy się o nim jak najwięcej dowiedzieć.
No zobacz, ale to co powiedziałaś o tym, w jaki sposób ten typ ściany łatwo jest, niełatwo, natomiast jaki zalecasz, żeby go przeskoczyć, no on trochę wymaga wiedzy branżowej, prawda? No bo jakby jak mówisz, że na LinkedInie na przykład nie każdy programista ma swój profil, ale na GitHubie już da się znaleźć zupełnie inną, że tak powiem, grupę, no to w takim wypadku to trzeba wiedzieć po prostu, tak? I w jaki sposób, nie będąc na przykład rekruterem agencyjnym, który tak jak my może spędzić dużo czasu, że tak powiem, dokształcając się w tej kwestii, w jaki sposób taką wiedzę się zdobywa?
Jeśli pracujemy wewnętrznie, to nasza wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Pracujemy na co dzień z programistami, do których możemy podejść, których możemy zapytać, którzy odpowiedzą nam na pytanie, co oni robią w tym internecie i gdzie my w tym internecie, bądź nie internecie, możemy ich znaleźć. No bo mówimy sobie tutaj bardzo mocno, skupiamy się na tych online'owych sposobach dotarcia do tych kandydatów, których nie możemy znaleźć, do tego 101 kandydata, o którym rozmawialiśmy, no ale przecież nie możemy zapominać o metodach offline'owych, czyli różnego rodzaju eventach. I to nasi programiści są naszym źródłem wiedzy i to oni nam powiedzą, gdzie najlepiej możemy ich znaleźć i też jakie formy kontaktu będą dla nich odpowiednie. Także tu bardzo zachęcam do korzystania z tej wiedzy, którą de facto mamy na wyciągnięcie ręki.
Tak, tylko jakby drugą rzeczą, o której ty mówisz jako niezbędnej w sumie do tego, żeby ten proces w ten sposób naprawiać, to jest czas. Jakby to wymaga bardzo sporo czasu. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób go dobrze spożytkować, ponieważ w większości mówisz o tym, co tyczy się pozyskiwania kandydatów, którzy są pasywni, którzy sami do nas nie przychodzą. A w jaki sposób zadbać o tą stronę kandydatów aktywnych, tych, którzy sami nas znajdują, żebyśmy tej pracy mieli trochę mniej?
No, w kontekście kandydatów aktywnych, no to tutaj bardzo mocno będzie działał marketing rekrutacyjny, bo jeśli jest kandydat aktywny, to on po prostu musi o nas jak najwięcej słyszeć. On musi czuć, że my jesteśmy firmą, do której on chce przyjść. Także W przypadku kandydatów aktywnych ta sytuacja jest troszkę prostsza, bo oni jakby są już zmotywowani do tego, żeby zmienić pracę, więc my już do tego ich nie musimy przekonywać, my musimy ich tylko przekonać do tego, że to u nas będzie im najfajniej. Więc tutaj bardzo mocno będzie grała rolę całość employer brandingu, który tworzymy. Bardzo mocno też będą działały polecenia, więc zachęcam do tego, żeby dbać mocno o to, jaka jest opinia wewnątrz firmy. No bo fakt jest taki, że świat IT wydaje się być duży, ale de facto, jak dobrze wiemy, w miastach często on jest całkiem mały i każdy zna każdego, więc te polecenia tutaj działają bardzo mocno. No i też wiemy, że te takie najsilniejsze rzeczywiście zatrudnienia są wtedy, kiedy one są z polecenia. I na tych poleceniach też warto bazować i na pewno bardzo warto dbać o te programy referalowe wewnątrz firmy, jeśli takie mamy możliwości.
No właśnie, a propos tego przeczesania rynku, no to często pewnie duże software house'y po jakichś 3 latach funkcjonowania na rynku, no mają ten rynek doskonale przeczesany. Już prawie tych kandydatów nowych nie ma. Jakie one strategie mogą przyjmować, żeby wciąż na nowo, że tak powiem, odkrywać się dla kandydatów, którzy już o firmie słyszeli i może wciąż się nie zainteresowali?
One przede wszystkim muszą pamiętać o kilku rzeczach. Pierwsza sprawa jest taka, że jeśli ktoś o nas nie słyszał, to musimy się zastanowić, co zrobić, żeby on o nas usłyszał. Może musimy zmienić strategię, może musimy zastosować jakieś nowe rozwiązanie, jak chodzi o eventy. Druga kwestia jest taka, że jeśli mamy kandydatów, którzy teoretycznie o nas nie słyszeli, ale w praktyce mogli o nas słyszeć, ale na przykład zaaplikowali do nas kiedyś jako juniorzy i my im nigdy nie odpisaliśmy na ich aplikacje, no to musimy zawsze pamiętać o tym, że dzisiejszy junior jest jutrzejszym seniorem i musimy dbać bardzo mocno o feedbacki na każdym etapie procesu rekrutacyjnego. Musimy pamiętać o tym, żeby nikt od nas nie wyszedł bez informacji zwrotnej, bez takiej informacji, jaką my jesteśmy firmą, jak chcemy być postrzegani, bo ta informacja na rynku się po prostu bardzo szybko rozchodzi.
No właśnie, myślisz, że już, że tak powiem, świadomość tego, że candidate experience jest jakby rzeczą niezbędną do, że tak powiem, głębokiego przemyślenia w procesie rekrutacyjnym, czy ona już dotarła w pełni tutaj do menedżerów i hiring menedżerów?
Ja myślę, że ona cały czas dociera, jest już dużo lepiej niż było i ta świadomość tego, że kandydat jest dla nas bardzo ważnym ogniwem i że ten kandydat, nawet jeśli nie przechodzi przez cały proces rekrutacyjny, to jest naszym ambasadorem na rynku pracy, jest coraz mocniejsza. W dzisiejszym HR-ze też trochę się zmienia sytuacja i coraz bardziej mówimy o czymś tak, o takim zjawisku jak kandydatocentryczność. To jest takie dosyć nieszczęśliwe tłumaczenie z angielskiego, no ale ten kandydat rzeczywiście jest w centrum. Cały czas mamy rynek pracownika, więc my cały czas bardzo mocno musimy się skupiać na tym, żeby ci kandydaci mieli z nami jak najlepsze doświadczenie, niezależnie od tego, jak ten proces rekrutacyjny się skończył, niezależnie od tego, czy oni przyszli na event tylko dlatego, że chcieli posłuchać o technologii, ale de facto nasza organizacja ich jeszcze nie interesuje. Niezależnie od wszystkiego, oni powinni mieć o nas jak najlepsze zdanie i chociaż jakby takie ziarenko w ich głowie powinno kiełkować, że jest taka firma i może za 3 lata, jak będę świadomie zmieniał pracę, będę już takim solidnym midem, to właśnie do tej firmy będę chciał iść, bo gdzieś tam będę miał w głowie, z tyłu głowy, że rzeczywiście to jest organizacja, która pozwoli mi się rozwijać.
A to jak to tłumaczyć, że tak powiem, biznesowi? Jak to tłumaczyć menedżerom? No bo troszeczkę z tego, co mówisz, wynika, że jeśli chcemy się dobrze tak naprawdę zabezpieczyć przed tym zjawiskiem, no to musimy zacząć działania 2 lata, zanim zaczniemy rekrutować tak naprawdę, tak? Musielibyśmy się cofnąć w przeszłość, bo jeśli nie pomyśleliśmy o tym, żeby budować porządne candidate experience parę lat temu, no to będziemy mieli w tym zakresie zaległości. W jaki sposób sprawić, żeby ta korzyść, że tak powiem, przebiła się natychmiast już teraz do osoby decyzyjnej?
No na pewno zawsze warto przedstawiać myślenie lepiej późno niż wcale. Czyli jeśli nawet nie zaczęliśmy tego robić wcześniej, to jeśli jesteśmy tego świadomi teraz, to zacznijmy to robić od tego momentu. To już nam pozwoli budować ten candidate experience na przyszłość. Warto też na pewno zawsze mieć ze sobą dane, sprawdzić na rynku, jak to dokładnie wygląda, dlaczego to candidate experience jest ważne, jakie ono będzie miało konsekwencje dla naszej rozwijającej się organizacji i z takimi danymi przyjść do naszego hiring managera. Tutaj podobnie w momencie, kiedy na przykład prowadzimy już proces rekrutacyjny i dostajemy jasną informację z rynku, że taka jest opinia o naszym projekcie, albo taka jest opinia o tym, jakie mamy widełki. I teraz niezależnie, czy ona jest pozytywna, czy negatywna, powinniśmy się tymi informacjami dzielić jak najbardziej z hiring managerami, tak żeby budować ich świadomość tego, że ta informacja z rynku pomaga nam budować naszą świadomość siebie jako firmy na rynku pracy.
Jasne. Rzuciłaś temat właśnie tutaj badania candidate experience. To gdybyś mogła mi podać takie 3 kluczowe metryki, którymi byś się zajęła w pierwszej kolejności, które byś najpierw przeglądała, już chyba wspominałaś o response rate'cie, To może jeszcze dorzuć jakieś konkretne dane, które byś szukała, żeby znaleźć odpowiedź właśnie, dlaczego ta ściana się zadziała.
Mhm. W przypadku response rate'u, no to podstawowe informacje, które powinniśmy zbierać, to są te informacje o powodach odrzucenia. Czyli w momencie, kiedy my kontaktujemy się z kandydatami, niezależnie czy to się dzieje przez LinkedIna, czy my piszemy do nich wiadomości mailowe, powinniśmy zawsze dopytywać, dlaczego nie są zainteresowani naszą ofertą.
No tak, sam fakt odrzucenia, że tak powiem, jeszcze nam dużo nie mówi.
Tak,
powodów
tak.
Może być mnóstwo. Zły humor o poranku.
Koniecznie musimy dopytać, co się zadziało, że ten kandydat nie chce z nami współpracować, bo to już nam daje też pojęcie o tym, co zrobić, jak napotkamy ścianę, bo wtedy mamy jakby też dane, z którymi możemy iść do hiring managera i możemy powiedzieć, słuchaj, 20% osób mówi, że ten język programowania nie jest interesujący, może powinniśmy coś tutaj zmienić. 30% mówi, że widełki nie są rynkowe. Czy w takim razie moglibyśmy albo obniżyć nasze wymagania, albo powinniśmy podnieść nasze stawki. Bazując na danych jest nam dużo łatwiej też przekonywać osoby do zmiany. To jest pierwsza rzecz.
W sumie przecież pojedynczy kandydat, który odpada z procesu, to pojedyncza mała ściana, nie? Więc tak naprawdę jeden punkt danych dla nas istotny. No to jakie jeszcze dane?
Dokładnie. Kolejne dane, na które warto zwracać uwagę, to są dane, które zbieramy już w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego, czyli mierzenie tego candidate experience. Tutaj najprostszą metodą jest po prostu mierzenie NPS score, za pomocą którego możemy sprawdzić, czy kandydat poleciłby nas jako pracodawcę w przyszłości. Dzięki temu dostajemy jasną informację, czy proces rekrutacyjny, który my prowadzimy, niezależnie od tego, na którym etapie kandydat odpadł, to też jest ważne, czy on jest dla niego atrakcyjny, czy my jako firma przedstawiliśmy się w atrakcyjny sposób. Tutaj bardzo uczulam na to, żeby nie mierzyć tego NPS score'u tylko i wyłącznie z kandydatami, których my już zaprosiliśmy do siebie, ale żeby mierzyć też ten NPS score'u kandydatów, których my odrzucamy na przykład czysto po CV, bo to też są kandydaci, którzy zapamiętują nas w dany sposób i z daną informacją wychodzą dalej na rynek, więc to jest bardzo, bardzo ważne. I ostatnia rzecz, która przy szybko zmieniającym się aktualnie i cały czas niezmiennie od kilku lat środowisku, to jest czas trwania procesu rekrutacyjnego. Wiemy, że każdemu zależy na czasie, każdy chce tą, jeśli już się decyduje na zmianę pracy, to tą pracę zmienia szybko, więc musimy zadbać o to, żeby proces rekrutacyjny był możliwie krótki, możliwie mocno nastawiony na kandydata. Pamiętajmy, że on poświęca swój prywatny czas na to, żeby zmienić pracę, na to, żeby z nami porozmawiać, na to, żeby rozwiązać zadanie, więc podziękujmy mu za to, że rozwiązał zadanie. Taką fajną praktyką, którą ostatnio obserwuję na rynku, jest to, że deweloperom płaci się za rozwiązanie zadania, no bo rzeczywiście oni rozwiązując zadania dzielą się z nami jakąś swoją wiedzą. To jest taka fajna praktyka, ale jeśli nie możemy tego zrobić, to chociaż udostępnijmy takiej osobie, która na przykład odpada z procesu rekrutacyjnego, udostępnijmy jej ciekawe blogi, czy też ciekawe reportaże, czy też ciekawe kursy, w których mogłaby wziąć udział, tak żeby w przyszłości do nas wróciła, tak żeby w przyszłości chciała do nas ponownie zaaplikować, wiedząc, że chcemy się dzielić tą wiedzą i chcemy, żeby ona też u nas się rozwijała.
Super. To słowem podsumowania. Gdybyś mogła rzucić takie trzy finalne rady, takie główne zbiorcze punkty, w jaki sposób się przed tą ścianą finalnie zabezpieczyć na pożegnanie.
W pierwszej kolejności upewnijmy się, że wiemy, kogo szukamy. To jest mega istotne, żebyśmy te nasze oczekiwania rzeczywiście konfrontowali z rzeczywistością, czyli sprawdzamy response rate, sprawdzamy odpowiedź z rynku, rozmawiamy z kandydatami, pytamy, czy ta rola, na którą szukamy, jest atrakcyjna, sprawdzamy, czy widełki są atrakcyjne. Druga rzecz, to się nie poddajemy. W momencie, kiedy zatrudniliśmy już 100 osób, chcemy zatrudnić 101, to naprawdę, i uwierzcie mi, jesteście w stanie znaleźć po pierwsze więcej kandydatów, bo to zawsze się udaje i tutaj metod jest bardzo dużo, bardzo różnych, ale też nie poddawajmy się w wysyłaniu wiadomości i kontaktowaniu kandydatów różnymi metodami, bo dzięki temu jesteśmy w stanie rzeczywiście do nich dotrzeć, oczywiście zachowując umiar, no i też dając znać, że jakby wiemy, że już cię spamujemy, poprosimy, żebyś nam dał znać, czy jesteś zainteresowany, czy nie, no bo wtedy możemy ewentualnie po prostu przestać się z tobą kontaktować albo wrócić do ciebie za jakiś czas, jak będziesz zainteresowany. W sumie mi się wydaje, że to są takie dwie najważniejsze rzeczy.
Przechaliśmy przez wszystkie główne tutaj tematy. No dobrze, w takim wypadku, gdybyś jeszcze mogła powiedzieć jedną rzecz. Czy są jeszcze jakieś specyficzne typy ścian, które są leciutko być może inne od innych branż, które napotykamy w IT specyficznie?
Na pewno takim typem ściany, którą napotykamy w IT, jest to, że pojawia się nowa technologia na rynku, bardzo wszystkie firmy chcą się w niej rozwijać, co jest super, bo dzięki temu testujemy nowe rozwiązania i możemy rzeczywiście się rozwijać. Natomiast okazuje się, że nie ma specjalistów na rynku. No i wtedy trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby tych specjalistów pozyskać. I tutaj bardzo zachęcam do tego, żeby jeśli takich specjalistów rzeczywiście chcecie mieć u siebie w firmie, żeby być otwartym na to, żeby ta osoba rozwijała się u Was w danym języku. Jeśli widzicie, że na Waszym rynku pracy nie ma osób z danymi kompetencjami. Ewentualnie dobrze sprawdza się też takie myślenie znowu przyszłościowe, czyli organizowanie po prostu szkoleń i warsztatów z danego języka, tak żeby po prostu ci juniorzy mogli się w to wdrożyć i żeby oni mogli się stać naszymi przyszłymi seniorami, żebyśmy my im dali ten zalążek wiedzy, na podstawie której będą mogli się rozwijać. To na pewno się często zdarza. Druga rzecz, która się zdarza, no to właśnie brak odpowiedzi od kandydatów, czyli brak tej informacji z rynku, co się dzieje nie tak, dlaczego ta oferta nie jest atrakcyjna. No i tutaj polecam bardzo drążyć, dopytywać, upewniać się, czyli nie zostawiać kandydata tylko z informacją ok, nie jestem zainteresowany, i mówimy dobra, ok, wszystko fajnie, tylko dopytać, a dlaczego nie jesteś zainteresowany, co byłoby ciekawego dla Ciebie, dlaczego byś się zdecydował zmienić pracę. Wszystkie te informacje pozwalają nam kalibrować dobrze proces rekrutacji.
Super, bardzo dziękuję Dominice i do usłyszenia w następnym odcinku. Bardzo dziękuję, że wytrzymaliście z nami te 20 minut, pół godziny. Myślę, że rozmowa była bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się również sporo. Przypominam jeszcze o możliwości pobrania naszego e-booka, który jest kompendium wiedzy o najlepszych narzędziach rekrutacyjnych na rynku. Tak więc zapraszam do ściągnięcia tej treści. Jest dostępna w notatkach pod podcastem lub na naszej stronie internetowej. A tymczasem zawijam się i do usłyszenia w następnym odcinku.